Panie Szymonie, szczęść
Bóg
Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie. Modliłem się wspólnie. I właśnie od artykułu o Bożych emisariuszach, jakimi są aniołowie, stróżowie, chcę rozpocząć naszą audycję. Ponieważ w miesięczniku w naszej rodzinie pani Krystyna Berdyńska pisze o tych Bożych emisariuszach. Pisze tak, wyrywam z kalendarza kolejną kartkę 2 października. Dzień poświęcony świętym aniołom stróżom. Uśmiecham się na wspomnienie z dzieciństwa. Na ścianie w moim dziecięcym pokoju nad łóżkiem wisiał obraz. Wizerunek świetlistego anioła stróża, który osłania swoim ciałem i rozłożystymi skrzydłami 2 dzieci, przechodzących przez kładkę rozpostartą nad przepaścią. Każdy z nas miał taki obrazek lub jedną z jego wersji. Prezent na przykład z okazji chrztu świętego, prezent od babci i dziadka. I w powszechnej opinii na aniołach zna się każdy. Ludziom kojarzą się dobrze jako istoty chętne do pomocy, duchowi towarzysze, których syła Bóg, by nas chronili i osłaniali. Dalej autorka przypomina, że specjalistą od bliskich spotkań z aniołami był kapucyn ojciec, święty ojciec Pio, który nie tylko wierzył, ale przede wszystkim doświadczał istnienia istot pozaziemskich, z którymi nawiązał serdeczną przyjaźń, tak jak to miało miejsce w przypadku jego anioła stróża. Stygmatyk San Giovanni Rotondo mógł się niejednokrotnie przekonać o dobroci i łaskawości swego anioła stróża, który niósł mu pomoc, na przykład podczas lektury listów pisanych do niego w nieznanych językach lub w konfesjonale. Autentycznie jego anioł pełnił funkcję tłumacza. Więcej o aniołach stróżach i jakie mają dla nas znaczenie i dlaczego powinniśmy się do nich odwoływać. Artykuł dla dorosłych, dla młodzieży, bo anioł stróż kojarzy nam się tylko właśnie dziecinnie jako taki aniołek, który właściwie nie wiadomo co. A aniołowie, stróżowie, Boży emisariusze służą nam pomocą, jeśli się do nich odwołujemy. Artykuł kończy litania do anioła stróża, więc serdecznie polecam ten tekst, ten artykuł, by dzisiaj, szczególnie w tym dniu, ale nie tylko dzisiaj, bo nie każdy może sięgnąć po miesięcznik właśnie w tym momencie. Przecież do aniołów musimy się modlić cały czas, dzisiaj szczególnie. Drodzy Państwo, rozpoczął się październik, czyli piękny miesiąc jesienny i piękny, bo w sposób szczególny zwracamy się do Matki Bożej na modlitwie różańcowej. Pani Natalia Podosek-Rakoczy pisze różaniec. Jedno zdrowaś Maryjo wstrząsa całym piekłem. Co robisz, gdy w twoim życiu pojawia się wielki problem? Serce bije w przyspieszonym tempie, a przez głowę przebiega tabun myśli, biegnących bez większego ładu we wszystkich możliwych kierunkach. Pierwsza reakcja, łapiemy się starych nawyków. Atakujemy problem albo uciekamy przed nim, udając, że w ogóle nie istnieje. Dzwonimy zdesperowani do przyjaciół i znajomych, szukamy specjalistów, w których rady wierzymy ponad wszystko. Zajadamy stres łakociami albo włączamy ulubiony serial, który pomaga nam odpłynąć w błogi stan zapomnienia. Nie ma takiego problemu ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy różańca. Matka Boża w Fatimie dała Łucji najlepszą receptę na wszystkie życiowe bolączki. Dalej w artykule dowiadujemy się, jak różaniec pomagał w życiu ludzi. Jest to rodzaj świadectw, ale przede wszystkim takiego dokumentu, który pokazuje, że modlitwa różańcowa jest konieczna. To nie jest tylko tak, że możemy, nie musimy. Powinniśmy, owszem, ale naprawdę jest konieczna. Jakie są skutki modlitwy różańcowej, jakie ona przynosi efekty, jak Matka Boża odwdzięcza się nam za tę modlitwę, dowiemy się właśnie z tego artykułu. Różaniec dla twardzieli, to tacy mężczyźni, tutaj mężczyzna, który żołnierz, który modlił się na różańcu, inni, którzy mówią o wplataniu różańca w swoje życie i o zniechęcaniu się, bo Bóg słucha. Ktoś powie, ja już pół życia albo całe życie modlę się na różańcu i nic. Ale właśnie o tym, jak się nie zniechęcać. No i jak w sposób szczególny modlić się właśnie w tym miesiącu. I drodzy Państwo, już wkrótce, bo 7 października różaniec do granic. Nie wiem, czy słyszeliśmy o tej akcji. Różaniec do granic, czyli idea oplecenia granic Polski modlitwą różańcową, nie tylko duchowo, ale i fizycznie. W rozmowie z Lechem Dokowiczem z Fundacji Solo Dios Basta, który jest filmowcem, ewangelizatorem i współorganizatorem tego pomysłu różańca do granic, w miesięczniku w naszej rodzinie rozmawia pani Agnieszka Warecka. Warto się zainteresować i może jeszcze wziąć udział, bo to za tydzień, 7, niecały tydzień. Polega to na tym, w skrócie rzecz ujmując, że w kościołach, które leżą najbliżej granicy naszego państwa, będą spotykali się ludzie i modlili modlitwą różańcową. Więcej w artykule Różaniec do granic. Gorąco zachęcam, bo to sposób na odmawianie tej modlitwy również w nowej formie i w szczególnych okolicznościach i w szczególnej intencji. Jeśli ktoś nie wie, jak odmawiać różaniec, to do miesięcznika dołączona jest książeczka po prostu Moc Różańca Świętego. W tej książeczce znajdują się wszystkie tajemnice, jest instrukcja, jak ten różaniec odmawiać. I myślę, że każdy, kto weźmie do ręki miesięcznik, a ta książeczka nie jest mu specjalnie potrzebna, może ją ofiarować komuś, kto różańca nie odmawia. Na przykład młodemu człowiekowi, który niechętnie sięga po różaniec albo w ogóle nie sięga. Jest ładnie wydana, z obrazami, z rozważaniami, więc ułatwia modlitwę i rozważanie poszczególnych tajemnic. Taka broszurowa, ale w lakierowanej okładce, bardzo ładnie wydana, sztywna okładka, więc można nosić przy sobie lub, tak jak powiedziałem, komuś ofiarować. I druga książeczka, która dołączona jest w tym miesiącu do miesięcznika, to jest Moc Różańca Świętego. To już grubszy modlitewnik, bo 80 stron i w związku z tym zawiera więcej modlitw, bo oprócz tajemnic różańcowych mamy tutaj wymienione obietnice Matki Bożej Różańcowej. Jest różaniec ku chwale Boga Ojca Przedwiecznego. Jest różaniec do najdroższej krwi Pana Jezusa, jest koronka do najświętszych ran Pana Jezusa, jest koronka do najświętszego oblicza Pana Jezusa i koronka do płomienia miłości niepokalanego serca Maryi i koronka do świętego Antoniego. Czyli zbiór koronek i takich moc modlitwy różańcowej ubranej właśnie w koronki i oczywiście różaniec święty. Rozmowy w miesięczniku, pierwsza to o różańcu do granic, druga to z ojcem Józefem Witko, franciszkaninem, kaznodzieją. Obyś skutecznie mi błogosławił. Najczęściej błogosławimy wtedy, gdy doświadczamy czegoś dobrego. Czy można jakkolwiek zestawić błogosławieństwo z doświadczeniem zła? Zgadza się, odpowiada ojciec Józef Witko. Najczęściej błogosławimy Boga, czyli uwielbiamy Go, gdy doświadczamy czegoś dobrego. Zapewne każdemu z nas łatwiej jest uwielbiać Boga, kiedy wszystko się układa. Znacznie trudniej, jeżeli spotykają nas różnego rodzaju trudności, cierpienia, kiedy w naszym życiu dzieje się zło. Dlaczego tak się dzieje? Tacy już jesteśmy. Ale możemy to zmienić. Warto sobie uświadomić, że nasze szczęście nie zależy tylko i wyłącznie od sytuacji dobrych, które nas spotykają. Ono zależy od Boga. A Bóg zawsze jest z nami. Nie tylko wówczas, kiedy jest dobrze, ale również wtedy, kiedy jest źle. Oto jestem z wami przez wszystkie dni. Cytat z Ewangelii świętego Mateusza. Skoro jest Bóg, to nic bez Jego woli się nie dzieje w naszym życiu. Kiedy więc Bóg dopuszcza te złe czy trudniejsze sytuacje, to tylko dlatego, że potrafi z nich wyprowadzić dla nas dobro. A poza tym to, co jest trudne, szlifują to, co jest trudem, szlifuje nasz charakter i osobowość. Dalej padają pytania zadawane przez panią Bernadetę Grabowską. Dotyczą m.in. błogosławieństwa otchłani, błogosławieństwa piersi Iłona, jak możemy błogosławić naszym bliskim, zwłaszcza dzieciom. Zamyka artykuł takie zdanie. Wspominał ojciec, że słowa Pan z wami wypowiadane podczas mszy świętej są dla nas źródłem błogosławieństwa. Dlaczego? Na to pytanie i inne znajdziemy odpowiedź w artykule, obyś skutecznie nie błogosławił. A zatem możemy założyć, że niektóre błogosławieństwa są nieskuteczne. My błogosławimy komuś nieskutecznie, czy kogoś. Kolejna rozmowa to druga część wywiadu przeprowadzonego przez panią Sylwię Mazurczak z jego ekscelencją, księdzem biskupem ojcem Tadeuszem Kusym, franciszkaninem, ordynariuszem diecezji Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej. Polecam ten wywiad dlatego, że możemy z niego się dowiedzieć nie tylko na zasadzie ciekawostki, jak wygląda życie w Republice Środkowoafrykańskiej, życie kapłana, księdza, biskupa, ale też jak żywa jest ta wiara i z jakimi trudnościami się mierzy. Warto w związku z tym sięgnąć do tego artykułu, bo to też rzuca światło, może zmienić perspektywę i rzucić nowe światło na postrzeganie naszego funkcjonowania w Kościele, które charakteryzuje się ostatnio jakimś, może nie ostatnio, ale często narzekaniem, że to nam się nie podoba, bo tamto nam się nie podoba, a tak naprawdę to chyba nie doceniamy często tego, co mamy. Poczytajmy Pokój i dobro nadzieją dla Afryki, część druga rozmowy z biskupem Tadeuszem Kusym z Republiki Środkowoafrykańskiej. Skoro mowa o narzekaniu, to chciałbym zaproponować Państwu artykuł. To artykuł dla każdego, dla młodych ludzi, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, ale i dla dorosłych. Pani Hanna Wójkowska pisze o życzliwości wzajemnej. Pewnie jesień to sprawia, że wzrasta skłonność do refleksji. Mnie ostatnio szczególnie nurtuje pytanie o przyczynę spadku poziomu wzajemnej życzliwości wśród ludzi. Nie sądzę, żeby było to tylko moje spostrzeżenie, ponieważ często słyszę na ten temat uwagi i westchnienia, że jednak dawniej życzliwości było więcej. Może biednie ludzie żyli, ale życzliwie. Poziom agresji społecznej rzeczywiście zatrważa i wcale nie chodzi tu o przestępczość, ale o zwykłe kontakty międzyludzkie w przestrzeni dostępnej dla wszystkich. Nie wiem, co się dzieje w rodzinach. Pewnie jest lepiej, ale dlaczego tak źle jest na przysłowiowej ulicy, czyli w urzędach, instytucjach, na drogach? Najlepsze obserwacje posiadam z funkcjonowania placówek służby zdrowia, bo przypomnę, autorka, pani Hanna Wójkowska, jest lekarzem medycyny. Najlepsze obserwacje posiadam z funkcjonowania placówek służby zdrowia i muszę przyznać, że cieszę się, że zbliżającego się momentu przejścia na emeryturę. 30 lat pracy w zawodzie lekarza w różnych jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, jak sądzę, uprawnia mnie do wyrażania spostrzeżeń i smutnej konstatacji, że tak źle to jeszcze nie było. Pomimo reform, informatyzacji, postępu cywilizacyjnego w zakresie relacji międzyludzkich widzę coraz mniej zwyczajnej życzliwości. I nie chodzi mi o relację lekarz-pacjent, która w przeważającej mierze zależy od poziomu lekarza, ale o wzajemne oddziaływanie na siebie pacjentów. Kłótnie, przepychanki nie należą do rzadkości. Częsty brak współczucia, że ktoś może bardziej cierpi i potrzebuje szybszej konsultacji. Nie ma mowy, chociaż zdarzają się wyjątki, żeby przepuścić bez kolejki. Więcej w felietonie pani Hanny Wójkowskiej życzliwość wzajemna. Zachęta do życzliwości, do tego byśmy byli dla siebie lepsi. Myślę, że ulegamy takiej chęci narzekania, biadolenia często i szybkiego podenerwowania i trwamy w takim stanie. Może warto z tego stanu wyjść, chociażby na chwilę, czytając o życzliwości wzajemnej. A skutkiem takiego, powiem kolokwialnie, nakręcania się braku życzliwości jest hejt. Kolejne kolokwialne określenie. Hejt, bardzo modne słowo, zwłaszcza wśród młodzieży, które dokładnie jest bardzo mocnym słowem, bo oznacza nienawiść, nienawidzić. Ale przez swoje zastosowanie zostało ono zmiękczone, złagodzone. I dzisiaj o hejcie mówi się ciągle i wciąż. Mówi się, że w internecie on jest wciąż obecny i przez to traci na swojej mocy. No bo brzmi tak hejt, no cóż, to nic to dla nas nie znaczy. Nie mamy jakiegoś odniesienia. Dopiero kiedy z angielskiego przetłumaczymy sobie to słowo i dochodzimy do wniosku, że tu chodzi o nienawiść, no to tak naprawdę zaczyna się problem. Pisze o tym pani Sławomira Nagruszewska, pani profesor, psycholog, etyk, filozof. Hejt, czyli akrobatyczny poślizg na skórce od banana. Powinnam zacząć od definicji pojęcia hejt, ale nie zacznę. To może od wyjaśnienia znaczenia akrobatycznego poślizgu, czyli czegoś w rodzaju wywrotki, turbulencji, etc. Tego też nie zrobię. I to nie z przekory. Zacznę łagodnie i bez przytupu. Co było dalej, będą Państwo musieli doczytać sami, ale fragment tekstu w dalszej części. Jeśli charakteryzujesz się wewnętrznym bogactwem cech, wyróżniających cię wśród innych, a do tego emanujesz zewnętrznym pięknem wizerunku autoprezentacyjnym, jesteś narażony na hejt. Na twojej drodze znajdzie się hejtostalker, połączenie hejtera ze stalkerem, jedno drugiego nie wyklucza, często łączy, którego celem stanie się śledzenie twojego życia. Za wszelką cenę będziesz starał się naruszyć chemiczną równowagę twojego mózgu, więc nie powinieneś mu na to pozwolić. Przecież nie potrzebujesz się ciągle opychać czekoladą, aby podnieść poziom dopaminy i serotoniny. Możesz, ale po co? Dalej czytamy. Nie możesz też skupiać swojej uwagi na archiwizacji hejtu. Co, gdzie i kiedy ktoś powiedział na twój temat? Przecież nie będziesz bez przerwy kładł się na ziemi, aby zbliżyć się do poziomu hejtera. Szkoda wysiłku, energii, ale głównie ubrań. Nie staraj się również zadowolić wszystkich, zarażając ich swoimi pomysłami i próbą zaproszenia ich do współpracy, bo to nie jest możliwe i kompletnie tego nie potrzebujesz. Skoncentruj się na tym, co lubisz robić i co tobie daje satysfakcję, co cię rozwija, doskonali i zmienia twój sposób widzenia rzeczy, ludzi i zdarzeń. Jeśli ktoś chce ci zaproponować coś, czego nie chcesz, musisz umieć asertywnie odmówić. Dalej z artykułu dowiemy się o 10 zasadach postępowania, które pomogą w budowaniu jednorodnej, trwałej i stabilnej ochrony przed inwazją hejtu czy hejtera, czyli nienawiści, z którą spotykamy się na co dzień poprzez obmawianie, poprzez plotkowanie, poprzez bezpośrednie ocenianie negatywne tego, co robimy, niekoniecznie obiektywne, bo hejt jest subiektywny najczęściej. Warto ten artykuł przeczytać i dać młodym ludziom, bo to właśnie młodzież skarży się na hejt. Hejt stał się przyczyną samobójstw. Młodzi ludzie nie wytrzymują presji, która wybierana jest poprzez właśnie nienawiść rozpropagowaną w sieci, na portalach społecznościowych. Nagle okazuje się, że młody człowiek nie wytrzymuje tego i posuwa się do samobójstwa. Wcześniej są depresje, wcześniej są załamania, wcześniej są niechęci wyrażane w odmawianiu pójścia do szkoły, w ucieczkach ze szkoły, potem w ucieczkach w jakieś używki. Wszystko to z powodu tego, że ktoś mnie nienawidzi. Dla młodych ludzi, dla dorośli ciężko to znoszą, a co dopiero młodzi ludzie. Bardzo ważny artykuł. Przy okazji bardzo pozytywnie napisany i tak pogodnie, mimo trudnego problemu, tak jak ma to w stylu pani profesor Hanna Gruszewska. Artykuł dla kobiet. Tutaj pisze pani Mariola Żytkiewicz. A ty jaką rolę grasz w swoim życiu? Znak zapytania. Ksiądz Jan Twardowski napisał, że miłość należy rozdawać bez miary. Nie stąd dotąd, tyle a tyle, nie mniej niż więcej. Miłość daje się całą. Czytając ten tekst, zastanawiałem się, jakie role pełni w życiu kobieta. Każda z nas je ma. Podobno całkowicie możemy realizować się w 7. I o tych rolach w artykule i pytanie, jaką rolę grasz w swoim życiu, znajduje odpowiedź tylko u nas samych. Więc ten artykuł stanie się inspiracją do zadania sobie tego pytania i może uporządkowania swojego myślenia o swoim życiu, tak by nie borykać się pomiędzy tym a tym, i właśnie uporządkować swoje myślenie o swoim powołaniu, w roli, o swoim powołaniu, które płynie z roli, jaką może spełniać kobieta. A jest tych ról 7. Tak wymienia pani Mariola Żytkiewicz. Jaką rolę grasz w swoim życiu? Miesięcznik w naszej rodzinie to również artykuły dla dzieci. Nie tylko dla dorosłych i młodzieży, ale również dla dzieci. Mały kącik, tam zabawy, opowiadanie, coś, co może zająć małe dzieci. Nawet jest instrukcja rysowania. Tym razem rysuje się sarenkę, więc jeśli chcemy uczyć dzieci pewnej wrażliwości, to spróbujmy, może właśnie rysowanie będzie tą dziedziną, która będzie je uwrażliwiać na piękno. Ten cykl prowadzony przez autorkę małego kącika z Ambrożem Szpucerem, który jest rysownikiem, 15-letnim rysownikiem, doskonale pokazuje, jak można, właściwie każdy może narysować sarenkę, nawet ten, kto uważa, że nie umie rysować, bo tu są pokazane metody, jak to zrobić. Więc dajmy to dzieciom do ręki. No i rebusy, krzyżówki i oczywiście opowiadanie, tym razem taka bajka na dobranoc, legenda o wieńcu z róż. Drodzy Państwo, miesięcznik w naszej rodzinie to również sprawy społeczne i wśród tych spraw społecznych te, które budzą nasze największe zainteresowanie, na które chcemy zwracać uwagę, nasi autorzy chcą zwrócić uwagę i tak pan senator Jan Maria Jackowski pisze w swoim artykule o obcym punkcie widzenia, obcy punkt widzenia. W ostatnich tygodniach nasiliła się dyskusja dotycząca repatriacji wojennych od Niemiec dla Polski za straty wywołane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Rekompensaty do dnia dzisiejszego nie zostały wypłacone, a są przecież podstawy formalno-prawne, by się ich domagać. Dotyczą one gigantycznych zniszczeń naszego kraju i bezmiaru ludzkiego cierpienia. Dalej autor pisze w swoim tekście. Z badań jednoznacznie wynika, że nie zdarzyło się, aby dziennikarze i komentatorzy niemieccy używali argumentacji strony polskiej jako swojej. Owszem, cytowali stanowisko polskich władz, ale nie utożsamiali się z nim, a najczęściej je krytykowali. Natomiast w prasie polskiej w bardzo wielu przypadkach stanowisko rządu niemieckiego było tożsame z osobistą opinią autora publikacji ukazującej się w Polsce. Z tego fragmentu wstępu i tytułu dowiadujemy się, że pan senator Jan Maria Jackowski przedstawia nam tutaj swój pogląd na temat słuszności repatriacji dotyczących II wojny światowej, repatriacji Niemiec dla Polski, bo sam spotkałem się z tym, że w takich rozmowach towarzyskich pojawia się taka wątpliwość, czy powinniśmy, czy to po tylu latach należy, czy nie należy, co ten rząd wyprawia i tak dalej, i tak dalej. Więc warto może popatrzeć na ten obcy punkt widzenia, by ten nasz punkt widzenia stał się naprawdę naszym. Ten sam temat, ale z innym spojrzeniem porusza pani Ewa Polak-Pałkiewicz, zadając pytanie, czego chcą od nas biedni Niemcy? Przewrotnie zadane pytanie. Gdy Polak antysemita, to w cudzysłowie, zastępuje Polnische Wirtschaft. Ponad pół wieku po bezspornym fakcie historycznym, jaką była agresja na Polskę i jej pięcioletnia krwawa okupacja, Niemcy nie mogą uporać się duchowo i mentalnie z bagażem własnej historii. Historii, w którą my, Polacy, jesteśmy wbrew swojej woli wplątani. Ten bagaż ich przytłacza. W Polsce czujemy wprost, jak uginają im się pod nim nogi. Nie dziwmy się. Jeśli jakiś człowiek popełnił ciężkie przestępstwo, zbrodnie, w przypadku Niemiec jest to zbrodnicza napaść na sąsiednie państwo i dokonanie w nim ideologicznie motywowanego ludobójstwa, wówczas jego obowiązkiem jest rachunek sumienia. Rachunek, w którym uświadamia sobie źródło oraz charakter popełnionego zła. Przyznaje się do niego, rozpoznaje swój osobisty upadek, słabość lub pomyłkę, której stał się ofiarą, pułapkę, w którą wpadł, a następnie przeprasza. Przeprasza Boga, żałuje swojego czynu, prosi o przebaczenie tego, komu go skrzywdził i przyjmuje pokutę oraz naprawia to, co zepsuł, o ile to w jego mocy. Wynagradza krzywdy. Bez tego nie ma możliwości uzyskania przebaczenia Boga. Bez tego człowiek też nigdy nie odzyska równowagi duchowej. W Niemczech nigdy nie nastąpiło faktyczne duchowe oczyszczenie uczestników zbrodniczej napaści na Polskę oraz tych wszystkich, którzy ich popierali i usprawiedliwiali z wojennych win. Jeżeli ktoś jest ze swoich sukcesów, ze swojej historii dorobku cywilizacyjnego polityki zadowolony, potrafi dawać temu wyraz. Emanuje spokojem i pogodą ducha. Potrafi mówić o swoich błędach bez skrępowania. Jest wielkoduszny. Chce, żeby inni cieszyli się razem z nim, z jego zwycięstwa nad sobą i z jego osiągnięć. Nie zazdrości, nie jest pełen wdzięku. Biedny naród niemiecki nie ma w sobie spokoju. Dalej ten obszerny artykuł prowadzi nas przez te rozważania, co tu się dzieje naprawdę. I autorka pisze o wielkim lęku przed strażnikiem Kretem. Bardzo ciekawy artykuł, naprowadzający nasze myślenie właśnie o repatriacjach wojennych i o tym, co nam się należy, ale też przecież to nasze mówienie o tym, co nam się należy, nie jest agresywnym mówieniem. Pokazuje też i przypomina o tym, kto był katem, kto był ofiarą. Miesięcznik w naszej rodzinie to również artykuły poradnicze, praktyczne i dlatego zwracam Państwa uwagę, polecam, by powiedzieć innym, dać komuś do ręki. Pani Agnieszka Kim, dietetyk, magister pielęgniarstwa, doradca żywieniowy, pisze, jak przytyć. No tak, większość ludzi mówi, że chce schudnąć, ale są tacy, którzy martwią się, jak przytyć. I jak rozsądnie przytyć, czyli bezpiecznie dla naszego organizmu, o tym właśnie pisze pani Agnieszka Kim. Bo pomimo otyłości wszechogarniającej ludzkość, są wśród nas osoby, które marzą o dodatkowych kilogramach. Więc warto to, ten artykuł pokazać, bo to konkretna pomoc. Kapusta, królowa jesiennej kosmetyki. No właśnie teraz jest świeża kapusta i jak się okazuje z artykułu pani Magdaleny Przybylak-Zdanowicz, która jest autorką poradników zielarskich i kosmetycznych i kulinarnych, to kapusta bez wątpienia królowa jesieni. Październik i listopad należą do niej, bo to najlepsze miesiące, by ją jeść i przerabiać na kiszonki. Te róbmy zawsze w okolicy pełni księżyca, pisze autorka, bo to najlepszy czas na fermentację i wtedy mamy gwarancję, że kapusta będzie twarda, chrupiąca i soczysta. Ale dalej, drodzy Państwo, wcale nie o jedzeniu kapusty, tylko o jej zaletach, tej kiszonej i tej świeżej, a dalej maseczki regenerujące z kapusty kiszonej, maseczki ujędrniające z kapusty i płatków, okłady z liści kapusty, szybkie maseczki, toniki, kompresy, okłady z kapusty kiszonej, okłady na ból opuchliznej i brzęki i kapusta antynowotworowa i pomocny sok z kapusty. Czyli jak wiele dobrodziejstwa płynie z kiszonej i świeżej kapusty, dowiemy się z artykułu pani Magdaleny Przybylak. Na tym kończę.
Właśnie, na tej kapuście musimy skończyć, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Życzę dobrej lektury i wspaniałego dnia dzisiaj i dobrego miesiąca. Do usłyszenia za miesiąc. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję, pan dyrektor Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość ze Szczecinka, nasz gość.